Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
O prawdziwej pokorze chrześcijańskiej i Bożej bojaźni, która nie jest lękiem, lecz wiernym kroczeniem za Jezusem, mówił Franciszek podczas porannej Eucharystii.
W głównym sanktuarium maryjnym Paragwaju w Kaakupe, które odwiedził w ubiegłym roku papież, obchodzone jest z jego specjalnym wysłannikiem 50-lecie powstania tamtejszej diecezji.
Zwołanie synodu diecezji tarnowskiej, zapowiedział jej ordynariusz, jak podkreślił, pozwoli to na postawienie ogólnej diagnozy o jej stanie, by obrać dalsze kierunki pracy duszpasterskiej.
Witamy 29 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
To maluczkim, a nieuczonym i mędrcom Pan objawia tajemnicę zbawienia, mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Podjął także problem bojaźni pańskiej, która, jak wyjaśnił, nie jest lękiem, lecz pokorą. Nawiązał do słów z Ewangelii Łukasza, czytanych w dzisiejszej liturgii. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Idąc za myślą ewangelisty, Franciszek podkreślił, że Bóg na pierwszym miejscu stawia tych, którzy potrafią zrozumieć Jego tajemnice, a nie mądrych i uczonych. Podobną myśl znajdujemy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Mówi ono o małej różdżce, która wyrośnie z pnia Jessego, a nie o wielkiej armii, która przyniesie wyzwolenie. Maluczcy są także głównymi bohaterami Bożego Narodzenia.
Poi a Natale vedremo questa piccolezza.
Potem w czasie Bożego Narodzenia zobaczymy tę maleńkość, coś niepozornego, dziecko, stajnie, mamę, tatę. Małe rzeczy, wielkie serca, ale postawa maluczkich. I na tej odrośli spocznie Duch Pański, Duch Święty, bo ten mały kiełek będzie miał moc maluczkich i bojaźń Pana. Będzie chodził w bojaźni Pana. Bojaźń Pańska to nie jest lęk, o nie. To żyć przykazaniem, które Bóg dał naszemu ojcu Abrahamowi. Chodź w mojej obecności i bądź nienaganny, pokorny. To jest pokora. Bojaźń Pańska jest pokorą.
Franciszek wskazał, że tylko maluczcy są w stanie w pełni zrozumieć, czym jest pokora i bojaźń Boża. Jest to dla nich możliwe dlatego, że chodzą przed Panem z przekonaniem, iż to On daje im siłę, by iść naprzód. I to jest właśnie prawdziwa pokora, która nigdy nie jest pustym gestem teatralnym.
Vivere l'umiltà. Żyć
pokorą, pokorą chrześcijańską, to znaczy mieć tę bojaźń Pana, która, powtarzam, nie jest lękiem, lecz znaczy: Ty jesteś Bogiem, ja jestem człowiekiem, idę w ten sposób naprzód z małymi sprawami mojego życia, ale chodząc w Twojej obecności i starając się być nienagannym. Pokora jest cnotą maluczkich, prawdziwa pokora, a nie pokora trochę teatralna. Nie, taka nie. To nie pokora kogoś, kto mawiał: jestem pokorny, ale dumny z tego, że taki jestem. Nie, to nie jest prawdziwa pokora. Pokora maluczkich to postawa takich, którzy chodzą w obecności Pana, nie oczerniają innych, zwracają uwagę tylko na służbę, czują się najmniejszymi i tam jest siła.
Ojciec Święty nawiązał także do Maryi, która, gdy dowiedziała się, że Bóg powierzył jej swojego syna, udała się do swej krewnej Elżbiety, nie mówiąc, co się stało. Podobnie w dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do uczniów: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzieliście.
Guardando Gesù che esulta nella gioia perché.
Patrząc na Jezusa, który rozradował się, że Bóg objawia swą tajemnicę pokornym, możemy prosić dla nas wszystkich o łaskę pokory, łaskę bojaźni Bożej, chodzenia w Jego obecności, starając się, by być nienagannymi. I w ten sposób, z taką pokorą, możemy czuwać na modlitwie, być czynni w braterskiej miłości i z radością głosić chwałę.
Franciszek nie zapomina swojej ubiegłorocznej podróży do trzech krajów Ameryki Południowej: Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. Zachowuje w pamięci szczególnie Eucharystię, którą sprawował 11 lipca w Kaakupe, głównym sanktuarium maryjnym sąsiadującego z jego ojczyzną Paragwaju, gdzie czci się 17-wieczną figurę Maryi Niepokalanej.
Papież pisze o tym do swojego specjalnego wysłannika na 50. rocznicę tamtejszej diecezji. Mianował nim swojego rodaka, kardynała Luisa Hectora Villalbę. Rocznicowe obchody odbędą się 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Matki Bożej.
Papież przypomina, że do słynącego z cudów sanktuarium w Kakupe zdążają stale pielgrzymi. Zwracają się ufnie do Matki Bożej, bo jak pisał w liście apostolskim Misericordiae Vultus, nikt tak jak ona nie poznał głębi tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Ojciec Święty przytacza też słowa homilii, którą wygłosił w Kakupe. Mówił wtedy, że Paragwajczycy przybywają tam odnowić swoje pragnienie życia radością Ewangelii. Wyrażając wdzięczność Maryi za jej ustawiczną opiekę nad narodem paragwajskim, Franciszek zleca swojemu specjalnemu wysłannikowi na rocznicowe obchody, by zachęcił wszystkich ich uczestników do miłości względem Chrystusa i wskazał im, jak wielkie łaski otrzymują od Boga Ojca za wstawiennictwem niepokalanej.
Do paragwajskiego sanktuarium w Kakupe zdążają w tych dniach liczni pielgrzymi. Przybyło tam już ponad 7 tysięcy młodzieży. Jej właśnie w obchodzącej 50-lecie diecezji poświęcony będzie 3-letni program duszpasterski.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Azjatycka rodzina katolicka, domowy kościół biednych w misji miłosierdzia. Tak brzmi temat spotkania Federacji Konferencji Episkopatów tego kontynentu. Ma ono miejsce w Negombo, mieście na Sri Lance, niedaleko stolicy kraju Colombo, gdzie większość stanowią katolicy. Podczas obrad biskupów podejmie tamtejszy prezydent. Gościć też będą oni zwierzchników innych religii, mianowicie buddyzmu, islamu i hinduizmu, aby przeprowadzić wspólną refleksję na omawiany przez nich temat. Później w grupach będą rozważać możliwości wzmocnienia duszpasterstwa rodzin w poszczególnych regionach.
Problemy, przed jakimi stoją hierarchowie, sformułował wcześniej na dwóch spotkaniach Instytut Biskupów Azji do spraw apostolatu świeckich. Są to zmiany w rozumieniu małżeństwa, odkładanie go na później, wzrost liczby rozwodów, pornografia, aborcja i eutanazja. Do tego dochodzi wydłużanie dnia pracy oraz migracje, które także wpływają niekorzystnie na ogniska domowe. Dlatego już wcześniej azjatycki kościół uznał rozwój duszpasterstwa rodzin za swój priorytet, a na tegorocznym spotkaniu stara się to pogłębić i poszerzyć.
Prezydent Brazylii Michel Temer skierował do parlamentu rozporządzenie o reformie szkolnictwa średniego. Propozycja rządowa wywołała wiele zaniepokojenia, publicznych protestów i dyskusji. Do głosów sprzeciwu dołączył episkopat, który skierował w tej kwestii oficjalną notę do społeczeństwa. Projekt prawny zakłada jako opcjonalne takie przedmioty jak filozofia, socjologia, wychowanie fizyczne, sztuka i muzyka. Natomiast brazylijscy biskupi uważają, że w kontekście obecnego kryzysu etycznego przeciwwskazane jest proponowanie reformy stawiającej na przygotowanie młodych jedynie do zawodu, a nie do tego, by byli obywatelami.
Biskupi uważają, że inicjatywy rządowe są chwalebne wówczas, kiedy proponują społeczną refleksję, dyskusję, mające na celu podniesienie poziomu nauczania w brazylijskim szkolnictwie. Jak inne niedawne propozycje, tak i ta pełna jest ograniczeń w poszukiwaniu szybkich rozwiązań, czytamy we wspomnianej nocie episkopatu. Biskupi wierzą, że kwestia tak szlachetna jak nauczanie nie może się ograniczać tylko do reformy szkół średnich. Wcześniej taka reforma zakłada przeprowadzenie szerokiej dyskusji ze społeczeństwem, a w sposób szczególny ze środowiskiem zajmującym się nauczaniem. Byłaby to najlepsza forma dla uwierzytelnienia środków przedsięwzięcia tak zasadniczego. Za każdym razem, kiedy projekt prawny o tak wielkim znaczeniu ignoruje społeczeństwo jako rozmówcę, sam się dyskwalifikuje. Sprawa traktowana za pośrednictwem tymczasowego rozporządzenia staje się nieadekwatna i obraźliwa. Piszą sygnatariusze noty. W końcowej części dokumentu biskupi zapraszają społeczeństwo, a w sposób szczególny uczniów i ich rodziny, by nie poddawano się apatii i rezygnacji. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Rząd Wenezueli zadecydował o konfiskacie paczek przesłanych dla miejscowej Caritas, podając jako motyw nieregularności biurokratyczne. Przeciwko tej decyzji zaprotestowała Komisja Sprawiedliwości i Pokoju przy tamtejszym episkopacie. Działaliśmy respektując przepisy prawa, przypomniała ona w specjalnym komunikacie, wyszczególniając dokładnie kroki podjęte w celu rejestracji darów. Chodzi o ponad 500 paczek z lekarstwami i prawie 100 z żywnością przysłanych z Chile.
W dokumencie episkopat apeluje także o ułatwienia w procedurze sprowadzania pomocy charytatywnej z zagranicy i nieupolitycznianie tej sprawy. Biskupi przypominają, że w obliczu kryzysu, jaki dotyka Wenezuelę, rząd winien szukać jak najszybciej rozwiązań kwestii braku podstawowych środków, takich jak leki czy żywność.
Przebywający w Moskwie zwierzchnik Polskiego Kościoła Prawosławnego, metropolita warszawski i całej Polski Sawa, udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Nowości. Przedstawił w nim wizję rozprzestrzeniania się prawosławia w Europie w związku z przybyciem uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Metropolita Sawa powiedział, że po II wojnie światowej prawosławie w Europie Zachodniej nie istniało, a obecnie pojawiają się wspólnoty złożone z chrześcijan wschodniej tradycji, którzy uciekli ze swoich terenów pogrążonych w konfliktach i, jak się wyraził, zarażają swoim przykładem miejscową ludność. Przywołał przykład parafii prawosławnej w Brukseli. Zdaniem zwierzchnika polskiego prawosławia, chrześcijaństwo zachodnie w bardzo dużym stopniu porzuciło swoje korzenie, co doprowadziło go do kryzysu. We współczesnym społeczeństwie pojawiło się zainteresowanie konserwatywnym prawosławiem, a wiek XXI będzie wiekiem prawosławia, wyraził pewność metropolita Sawa. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Biskup Andrzej Jerzy zapowiedział zwołanie piątego synodu diecezji tarnowskiej. Jak podkreślił, synod daje okazję do globalnego spojrzenia na obecny stan diecezji. Pozwala postawić ogólną diagnozę, aby w oparciu o nią obrać dalsze kierunki pracy duszpasterskiej.
Musimy wypracować nowe metody, nowe środki, wzbudzić nowy entuzjazm, to co charakteryzuje nową ewangelizację, aby w tej nowej sytuacji odnaleźć się i realizować wezwanie Chrystusa. Do daty otwarcia synodu musimy podjąć już też pewne działania, procedury synodalne wcześniejsze i na to potrzeba oczywiście czasu.
Na hasło piątego synodu diecezji tarnowskiej wybrano słowa Kościół na wzór Chrystusa. Data jego rozpoczęcia nie została jeszcze ogłoszona. Archidiecezja poznańska zbiera świadectwa o świętej pamięci dr Wandzie Błańskiej. Mogą one być pomocne w przypadku ewentualnego procesu beatyfikacyjnego tej lekarki i misjonarki nazywanej Matką Trędowatych. Jadwiga Grysa, współprowadząca sekcję misyjną w Klubie Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, której dr Błańska była członkiem honorowym, wspomina jej głęboką wiarę i pokorę.
Głęboka wiara, wielka pokora i wielka życzliwość w stosunku do ludzi. Nigdy nie słyszałam, żeby o kimś powiedziała coś negatywnego. Też łagodność taka w takim właśnie kontakcie z nią. Mądrość życiowa. No i uczyła też, prawda, żeby jakoś jak nawet jakieś niepowodzenia, żeby do tego nie wracać i żeby dalej iść realizować swoje powołanie.
Doktor Wanda Błańska przez ponad 40 lat ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym w Ugandzie. Zmarła 27 listopada 2014 roku w wieku 103 lat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.